Teraz na antenie Radia Wnet miał być Tadeusz Pużański, ale pan redaktor chwilę poczeka, bo ja miałem pytanie i wątpliwość. Stwierdziłem, że szybko je wyjaśnię i że zadzwonię, korzystając z tego, że mam komórkę, do pana profesora Włodzimierza Guta, który oddzwonił do mnie. I właśnie z panem profesorem rozmawiamy o tym, co to jest szczepionka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie radia. Jest szczepionka, podobno tuż za rogiem. Są trzy. Pan premier dzisiaj wystąpił i powiedział, kogo będziemy szczepić najpierw, a kogo na samym końcu szczepić będziemy albo nie będziemy. Ma być dobrowolna. Jakie to są szczepionki? Co one dają i z czym właściwie, panie profesorze, mamy do czynienia? Na antenie Radia Wnet profesor Włodzimierz Gut, wirusolog.
Pierwsza szczepionka, ta, która się pojawiła najwcześniej w propozycjach, to jest informacyjny kwas nukleinowy wirusa wprowadzany do komórki, gdzie zaczyna się synteza jednego z białek wirusowych odpowiedzialnego za indukcję ochrony przed chorobą. Jest to szczepionka bardzo nowatorska, to znaczy ona już była wcześniej próbowana, ale nie było okazji, bo nie było takich zachorowań wywołanych tymi wirusami, dla których robiono tą szczepionkę. W związku z czym jest to szczepionka bardzo szybko sprawdzona, ponieważ jest bardzo syntetyczna, czyli bardzo łatwo syntetyzuje się odpowiedni kwas, który powoduje, że nasze ribozomy produkują odpowiednie białko w komórce. Ono jest prezentowane tak jak białko wirusa, czyli dostajemy odpowiedź zarówno humoralną, jak i komórkową. Nie ma tam żadnych elementów genu, w związku z tym nic nie wymaga żadnej współpracy DNA, no ale również nie stanowi przez to zagrożenia. I to jest ta pierwsza szczepionka, właściwie są dwie firmy, które produkują, to jest ten Pfizer i Moderna. Pozostałe to są tak zwane szczepionki wektorowe. Czyli jakiś łagodny wirus, najlepiej taki, który jest rzadki w populacji, wprowadza się do niego odpowiedni fragment genu i ten gen tworzy białko, które odparnia organizm. Są dwa. Jeden z nich to jest Johnson & Johnson oparty o Adeno 26. Notabene rosyjski Sputnik oparty jest również o ten adenowirus, jak również o adenowirus 5. I oni wolą zmieszać, żeby nie ryzykować, że osobnik zaszczepiony miał już kontakt z którymś z wirusów.
Chciałem dogłębne odpowiedzi, ale nie wiedziałem, nie sądziłem, że to będzie aż tak dogłębne, panie profesorze, i boję się iść dalej w tym kierunku. Że czasu nie starczy i że ja, bo radiosłuchacze to sobie świetnie radzą, ale że ja nic z tego nie będę już za chwilę kompletnie rozumiał, to zadam proste pytanie i może uda nam się na poziom co nieco bardziej pospolity przejść. Na ile te trzy szczepionki dają odporność? Jeżeli my się zaszczepimy na tą wiosnę, kiedy jest to planowane za kilka miesięcy, to nabędziemy odporności po wsze czasy i już koronawirus tego typu nigdy nie będzie nam straszny?
Nie, po wsze czasy to wątpię, ponieważ inne koronawirusy po przechorowaniu nie dają po wsze czasy. Więc możemy uzyskać wynik maksymalny odpowiadający przechorowaniu.
Czyli tu żadnego cudu nie będzie, że ta szczepionka jest lepsza niż przechorowanie i daje te przeciwciała i daje siłę.
Może dać porównywalnie.
Więcej nie może.
Więcej dać nie może, bo przechorowanie mobilizuje cały organizm. Niektóry aż tak bardzo, że umiera. Więc tego poziomu byśmy na pewno przy żadnej szczepionce nie chcieli. W związku z tym trzeba się liczyć, że to będzie uodpornienie na jakiś czas, ale na pewno nie dłuższy niż po przechorowaniu.
Czyli powiedzmy horyzonty w przypadku innych typów koronawirusów, to pan profesor powiedział przed anteną, to jest około 3 lat.
Tak, dokładnie. I albo w ciągu tych 3 lat ten wirus zniknie, co jest mało prawdopodobne, bo już jest na całym świecie, albo będziemy musieli się jeszcze raz zaszczepić.
Na ile te szczepionki będą skuteczne w tym sensie, że osoba zaszczepiona wyprodukuje przeciwciała i będzie mogła mieć tą pewność będzie mogła posiadać, że przez najbliższe co najmniej 2 lata jest bezpieczna dla siebie i dla otoczenia.
To znaczy taką pewność to już prawie mamy. Mówię prawie dlatego, że jedna z tych firm dostała niezwykle ciekawy wynik. Że słabsza dawka antygenu odparnia mocniej niż duża. To może oznaczać, że dla wektora są śladowe jakieś ilości reagujących związków, które przy dużych dawkach hamują namnażanie wektora. Więc trzeba starannie wtedy dobierać wielkość dawki, żeby nie przedobrzyć.
O to chodzi w szczepionce, że się podaje wirus już osłabiony, przynajmniej tak to było kiedyś w XVIII wieku.
W żadnym nie ma osłabionego wirusa tutaj. Tutaj jest tylko jedna struktura wirusa wprowadzona do innych elementów. Na tym polega bezpieczeństwo szczepionek.
Kiedyś do tego przykładano nieco mniejszą wagę, no ale nauka, także medycyna idzie przecież do przodu. Przy telefonie profesor Włodzimierz Gut, to jeszcze jedno pytanie, bo tak trochę pana profesora wyciągnąłem bez zapowiedzi, nieelegancko do rozmowy na temat szczepionki. Panie profesorze, kwestia, czy w ogóle warto się szczepić? Nie to, że szczepionki są złe i nie w tym kierunku, tylko czy myśmy jako społeczeństwo nie nabyli przypadkiem w ostatnich tygodniach odporności stadnej, bo mieliśmy te 20 tysięcy stwierdzonych, czyli pewnie 100 tysięcy albo więcej w ogóle nowych zachorowań. Może myśmy jako populacja już przechorowali sobie tego koronawirusa i wszyscy razem mamy przeciwciała.
Nie, no więc wszystkie rachunki z tych miejsc, gdzie to robiono na masową skalę, ale zachorowania były znacznie częstsze niż u nas, mówię o Stanach, wykazują, że do tego, żeby uzyskać stadną odpowiedź, to nam dużo brakuje. Z rachunków prowadzonych przez analityków amerykańskich wynika, że po to, żeby spadek był liczby zakażeń, czyli żeby jeden zarażał mniej niż jednego, potrzeba 57% populacji. A po to, żeby w ogóle nie miał szansy zakażenia, to trzeba około 80% populacji, żeby 80% albo przechorowało, albo zaszczepiło się.
To my do tych 80, a nawet do tych 57, jak rozumiem, jeszcze mamy daleko i tego pan profesor jest pewien.
Trochę. Maksymalnie obserwowano 15-20%, tam gdzie zrobiono takie screening, te przeglądowe badania.
W Stanach Zjednoczonych, a tam rzeczywiście pandemia hulała i hula cały czas trochę silniej niż w Polsce.
Na wysokim poziomie, naprawdę pokazowo. Czyli... No, u nas trudno jest przeprowadzić się w tej chwili, ponieważ nastawieni jesteśmy na trochę inny model. Wyłapanie zakażeń i kwarantanna dla kontaktów.
A nie
według algorytmu, który ocenia, najpierw jest ocena, czy dany może mieć, jeżeli może, robi mu się badanie i wtedy dopiero na tej podstawie sprawdza jego otoczenie, kto z nim się zetknął w określonym przedziale czasowym. Czyli idą na kwarantannę.
Czyli warto się szczepić, warto, jeżeli te szczepienia za te kilkanaście tygodni, kilka miesięcy ruszą, to warto, trzeba żebyśmy my się ruszyli. A czy warto iść w pierwszej kolejności? Bo to nie jest tak, że, bo to też się podnoszą głosy, teraz już nie będę oryginalny i powiem, że podnoszą się te głosy, że to testy na ludziach, że to jest szczepionka nie do końca sprawdzona i że teraz my wszyscy będziemy królikami doświadczalnymi.
Jeżeli wszystkie szczepionki zostały sprawdzone, bo teraz mówię już całej grupie, bo tylko 6 ma dopuszczenie warunkowe, a ja mówię o wszystkich, które przeszły lub są w trzeciej fazie, to jest około 300 albo i więcej tysięcy ludzi zaszczepionych najróżniejszymi szczepionkami i są tylko 2 przypadki, które wywołały zatrzymanie. W jednym okazało się, że to było placebo, więc bardzo szybko uruchomiono z powrotem szczepienia. W drugim trwało to dłużej, dopóki nie wyjaśni się przyczyny jakiegoś ciężkiego NOP-u, to szczepień się nie wykonuje. Trwało dłużej, okazało się, że nie jest to związane ze szczepieniem. Jeżeli to są dwa przypadki na 300 tysięcy, to daj Boże, żeby nam dwóch na 300 tysięcy chorych by ciężko przechodziło.
Zwłaszcza jeżeli podamy placebo. Tutaj rzeczywiście dużych związków być nie może, no chyba, że autosugestia, jak taki zaklęty antyszczepionkowiec dostanie szczepionkę placebo, to i tak się może gorzej poczuć.
To może
z tego
umrzeć ze strachu.
Na przykład. Na tym polega placebo i autosugestia. To jeszcze na koniec, panie profesorze, a właśnie, miałem już się nie chwalić, że sam przechorowałem swego czasu koronawirusa, ale się pochwalę może po raz ostatni, bo żywotnie mnie to interesuje i pewnie ta grupa jest coraz większa i będzie jeszcze coraz większa. Jakie są najnowsze ustalenia co do powikłań? Bo to jest, jak rozumiem, nowy wirus i my się uczymy, czy państwo, profesorowie się uczycie, a potem my od was na bieżąco, co też może się stać w kolejnych tygodniach, miesiącach po przebytym koronawirusie. Coś nowego w tym aspekcie jest, czy nie ma, panie profesorze?
Więc tu nie wiemy jeszcze, bo konsekwencje po SARS-1, czy najbliższym krewnym, obserwowano przez okres do 3 lat. Przy tym u osób, które przechodziły łagodnie, bo widocznie te, które przechodziły mocno, to już żadnych konsekwencji więcej nie musiały mieć. Tam umieralność była znacznie wyższa. Tu obserwowano ze strony w zasadzie wszystkich organów, które mają receptor dla tego wirusa, przy braku już wirusa. To dotyczyło zarówno układu oddechowego, pokarmowego, układu krwionośnego, układu nerwowego, a u niektórych osób były zaburzenia osobowości, jeżeli to tak można nazwać.
Czyli choroby psychiczne. A na ile to się powtarza przy SARS-CoV-2? Ja wiem, że mamy mało, że to jest krótki okres obserwacji, jeszcze wiele może wyjść, ale media podają polskie... Właśnie, bo polskie światowe media, znaczy polskie za światowymi mówią niespodziewane konsekwencje koronawirusa, zobaczcie, co się może stać po zachorowaniu i to się pojawia co jakiś czas jako kolejna sensacja. Chciałem te sensacje medialno-dziennikarskie sprawdzić, na ile są prawdziwe.
Więc mniej więcej za 3-4 lata będziemy mogli podsumować, ile dodatkowych efektów dał koronawirus.
A na stan z dziś, co wiemy?
Niepokojące jest to, że dotyczyło to głównie osób, które łagodnie przeszły pierwotne zakażenie.
Czyli jak ktoś się cieszył, że jest...
Że lekko mu przeszło, to nie musi się tak bardzo cieszyć.
A bezobjawowi, panie profesorze? Bo to chyba największa grupa zakażonych, którzy w ogóle nie zauważyli tego, że byli zakażeni, przeszli.
No, tamten był sporo mocniejszy, więc o bezobjawowych nie mówiono. Inna sprawa, że tam zachorowało łącznie 8800 parę osób. Więc materiał dowodowy nie był zbyt wielki, żeby potem wyciągać wnioski.
Pan profesor cały czas porównuje SARS-CoV-2 do SARS-1 z połowy lat 2000. A jeszcze bym się dopytał, czy mamy coś ciekawego co do tego konkretnego naszego wirusa SARS-CoV-2, który fruwa teraz po świecie? Czy on jest jakiś specyficzny, czy on jakieś rzeczywiście bardzo poważne powikłania już wykryte w tym krótkim okresie badania tego roku, powiedzmy, daje?
Trudno jest powiedzieć, na ile to są powikłania samego związane z zakażeniem, a na ile powikłania związane z sytuacją, w której się znalazły osoby, bo jeżeli chodzi o pewne oddziaływania psychologiczne, to one też mają swoje znaczenie. Stąd konieczność równoważenia wielu działań. Problem, który jest na pewno. Wirus wydala się skałem, czyli atakuje również drogi pokarmowe. To jest mniej więcej 10%. Nie ma jakichś żadnych w tej chwili super doniesień, ale wiadomo, że tam mogą występować stany zapalne w naczyniach i może to być dość niebezpieczne.
I to jest konkretna informacja, więc każdy, kto był zakażony, niech także, a jakieś objawy tego występują, czy po prostu trzeba się iść przebadać, jeżeli ma się wątpliwości i taką wolę, aby wiedzieć?
Przy każdym, niestety, zaczęto unikać lekarzy, bojąc się kwarantanny, o pracę i tak dalej. Przy tym wirusie trzeba uważać i iść praktycznie przy każdych objawach. Lepiej, żeby bliscy byli na kwarantannie, niż potem, żeby musieli się opiekować inwalidą.
Powiedział profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten, za tą rozmowę, zwłaszcza, że ona była co nieco niespodziewana dla pana profesora. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, kłaniam się.